Mowy dotyczące odblokowania cieśniny. Dziś ten temat poruszyli brytyjski premier Keir Starmer, prezydent USA Donald Trump oraz szef rządu Kanady Mark Carney. Jak przekazało Downing Street, przywódcy wstępnie omówili sytuację na Bliskim Wschodzie oraz znaczenie ponownego otwarcia szlaku. Jutro mają ponownie spotkać się w tej sprawie. A już za godzinę w Stanach Zjednoczonych rusza 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Rekordową liczbę nominacji, bo aż 16, otrzymał film Grzesznicy. Na drugim miejscu z 13 nominacjami znajduje się Jedna bitwa po drugiej. Po 9 nominacji uzyskały filmy Frankenstein, Wielki Marty oraz Wartość sentymentalna, a 8 nominacji otrzymał film Hamlet. O filmie w reżyserii Chloe Zhao odpowiada krytyczka filmowa Adrianna Prodeus.
Hamlet jest o roli sztuki i o tym, że najważniejsza jest wspólnota i że to, co ludzie między sobą przeżywają jako pewną tragedię, której nie da się opowiedzieć. Nie da się tego uleczyć przez sztukę, ale na pewno można jakoś sobie to poukładać, można jakoś z tym żyć i to nie znaczy, że nie będzie się dalej cierpieć, tylko że ta sztuka może pełnić jakąś taką kluczową, katarktyczną po prostu rolę.
Za kostiumy do Hamleta nominację otrzymała polsko-amerykańska kostiumografka Małgorzata Tużańska. Kolejne informacje, podobnie jak oscarowa gala za godzinę, a teraz czas na pogodę. W większości kraju przez całą noc na niebie będzie utrzymywać się spore zachmurzenie. Lokalnie mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Pogodnie, ale jednocześnie najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet minus 2 stopnie. Najcieplej z kolei w centrum, gdzie temperatura miejscami utrzyma się na poziomie 7 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu, z tej strony Robert Kowalczyk. Jestem psychologiem i seksuologiem i dziś poprowadzę dla Państwa seksaudycję. Wydaje ją Maria Mroczkowska. Tematem dzisiejszego spotkania jest onkoseksuologia, czyli taka część seksuologii, która zajmuje się onkologią, czyli to, jak choroba nowotworowa wpływa na seksualność, bliskość i relacje między partnerami. Diagnoza raka zmienia wiele rzeczy. Ciało, codzienność, poczucie bezpieczeństwa, zmienia też relacje. Ale z całą pewnością nie znika potrzeba bliskości i czułości. Punktem wyjścia do rozmowy jest najnowsza książka. Książka Spotkajmy się w kosmosie Anastazji Jakubiak, w której bardzo poruszająco opisywane jest doświadczenie choroby i relacji w jej trakcie, ale też straty. Współbohaterem tej książki jest mąż Anastazji, Tomasz Jakubiak. A moją gościnią jest dziś psycholożka, terapeutka Maja Pisarek, która pracuje z parami i osobami chorującymi onkologicznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Z perspektywy seksuologii ważne jest jedno. Seksualność to nie tylko fizjologia, to też emocje, sposób komunikacji, poczucie więzi. Dlatego choroba nowotworowa nie wyrugowuje seksualności, najczęściej ją oczywiście zmienia. W książce pojawia się bardzo trafne zdanie. Rak zmienia relacje, rolę, codzienność, ale nie oznacza końca bliskości. Maju, mam do ciebie pytanie. Co najczęściej dzieje się z relacją w momencie diagnozy nowotworu?
Mam takie poczucie chyba, że najczęściej na samym początku, wtedy kiedy ta diagnoza się pojawia, bardzo dużo jest zadaniowości, czyli tego jak, co zrobić, gdzie zrobić. Dużo jest zmęczenia, więc też ta relacja próbuje się rekonstruować, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo, co można, jak można, bo nie tylko osoba, która otrzymuje tą diagnozę, boi się. Myślę, że ma bardzo dużo w głowie, pewien roller coaster, ale też partner czy partnerka tej osoby przeżywa bardzo dużo, w tym bezradności. I na początku myślę, że może najczęściej jest to odsunięcie seksualne, bliskościowe na poziomie ciała, to erotyczne, natomiast bardzo aktywizuje się ta przyjacielskość, ta część, która jest odpowiedzialna za troskę, ta część relacji, w której możemy zaufać, ta część relacji, w której chcemy, żeby ktoś był dla nas jakimś oparciem, bardziej wtedy w relacji pojawia się dotyk, też ten przyjacielski, czasem taki opiekuńczy, wręcz bym powiedziała dorosły dziecko, no w rozumieniu oczywiście nie erotycznym, tylko takim bardzo potrzebnym otuleniu, zabezpieczeniu, w przytuleniu, w głaskaniu, po prostu w byciu, w przebywaniu obok. Ale też myślę sobie o pewnego rodzaju strachu przed tym, co może nadejść, co na początku, wtedy kiedy jest sama diagnoza, jeszcze nie ma żadnej świadomości na temat tego, jak wygląda leczenie, co mnie czeka, z czym to się wiąże, bo przecież na początku nawet nie wiemy, co nam będzie zaproponowane. Mamy tylko tą nazwę paskudną, która no, zupełnie kojarzy nam się tylko z jednym, że to koniec. Albo że na pewno będzie bardzo, bardzo ciężko i bardzo, bardzo długo. Więc też może dojść do pewnego rodzaju zamrożenia tej relacji, takiego odsunięcia się w celu ochronienia siebie przed tym trudem odchodzenia od siebie, przed tym rozstaniem, przed tym, jak bardzo nie chcemy zranić tej osoby drugiej tą tęsknotą, tym, że ktoś będzie musiał żegnać się z nami, czyli z osobą chorującą na nowotwór. Więc trudno mi jest chyba powiedzieć w takiej kategorii jak najczęściej, bo myślę, że ile relacji, tyle historii, bo pewnie nie można tego napisać w jednym ciągu, jednym zdaniem jako definicję. Ale też chyba bardzo dużo zależy od tego, jak ta relacja wyglądała wcześniej, jakie zasoby są wcześniej, na ile jest siły do przyjęcia tego traumatycznego ciosu, który przychodzi, na ile my jesteśmy elastyczni do tego, żeby właśnie reorganizować się, rekonstruować, na ile jest w nas odwagi do działania, a na ile mamy te mechanizmy ucieczkowe też w sobie. Więc tutaj jest tak dużo zmiennych, jak dużo par. W samej traumie mówimy, że to sama osoba już ma w sobie bardzo dużo zmiennych, a kiedy mówimy o dwójce ludzi, o parze, a w tym wszystkim jeszcze o różnych rolach, bo to i para, i rodzice, i dzieci czyjeś, tak? To się i rodzeństwo, to myślę, że bardzo dużo jest zmiennych i może to pójść w każdą stronę tak naprawdę. Przecież słyszymy też o rozstaniach w takich momentach.
Mamy kryzys wynikający z pojawienia się diagnozy, dyskusji o chorobie. Mówisz o strategiach, czyli można podzielić je oczywiście bardzo, bardzo arbitralnie na takie dwie duże kategorie. Część par zamyka się emocjonalnie, część osób w parze zamyka się emocjonalnie, żeby chronić się nawzajem, tak jak powiedziałaś wcześniej. Inne przeciwnie zaczynają być ze sobą bliżej, ale z całą pewnością będzie ten kryzys. I to jest coś nieuniknionego, bo tak jak mówisz, na pewne strategie, które do tego czasu były, nałożyło się coś zupełnie nowego. Może być ta dezintegracja tego systemu, albo pozytywna, albo negatywna. Jak to się potoczy, my tak naprawdę nie wiemy. I to jest pewne w tym, że my nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Możemy mieć bardzo różne założenia, możemy mieć różne wyobrażenia, ale rzeczywistość często weryfikuje, w którym kierunku pójdziemy. Co ty jako terapeutka, na co ty zwracasz uwagę w takim kontekście też dyskutowania tej drogi, którą najczęściej z tymi pacjentami przeżywasz?
Myślę, że ważne jest to, na ile ci pacjenci w ogóle mają gotowość do tego, żeby osadzić się w tym tu i teraz tym psychologicznym, do którego sprowadzamy, i na ile oni potrafią nie pędzić do przodu, nie pisać tych scenariuszy na wszystkie możliwe sposoby, tylko na samym początku zatrzymać się, trochę rozpoznać, z czym oni są w tej sytuacji, jakie są w nich emocje, jakie są w nich potrzeby, co oni...
A to nie są te strategie zabezpieczające, że tutaj wiem i ten lęk przez to bardziej ogarniam?
To są strategie zabezpieczające, to co idzie w przód, tak? To co chcemy wymyślić, to co chcemy zobaczyć jako scenariusz tego, co może się wydarzyć. Natomiast to, do czego ja zachęcam w gabinecie, to ten sam początek zmierzenia się z tym, czyli na ile ja, osoba, która ma tą diagnozę, jestem obecna w sobie i rozumiem, co mi to się robi z tym faktem tej diagnozy, i na ile partner, partnerka, osoba, która nie mierzy się bezpośrednio z tym z tą diagnozą, jest w stanie poczuć w sobie swoje emocje, na ile sobie na nie pozwala. No, tutaj przychodzi do głowy i myśli mnóstwo, za myślami mnóstwo przecież emocji, które mogą się pojawić i na ile ja mam zgodę, żeby o tym mówić w partnerstwie. Bo to, co będzie działo się dalej w tym partnerstwie, bardzo dużo zależy od tego, na ile mamy przestrzeni i zgody na odczuwanie emocji.
I tak jak mówisz, jaki był element wyjściowy, na jakim etapie też naszego życia, naszej relacji dotknął nas kryzys. Bo to też będzie na pewno na to wpływać. Mówisz o też rolach, wspomniałeś wcześniej o pewnych rolach. Naturalna jest ta rola, że jeżeli w parze ktoś choruje, ktoś wchodzi w tą rolę opiekuna.
Tak.
I to jest też taki wątek, który dla mnie jest niezwykle istotny, bo zdarza się, że to, że ja jestem w tej roli opiekuna, ja to obserwuję w gabinecie, to nagle trochę odłączam się od moich emocji. Tak w takim sposób absolutnie, no właśnie, to jest jakby coś bardziej, coś muszę tłumić, coś muszę przesunąć, muszę się zająć opieką, muszę być wsparciem za wszelką cenę. Nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek wątpliwości, nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek emocje, na zmęczenie sobie nawet nie mogę pozwolić, no bo to mam poczucie, że ode mnie zależy bardzo wiele.
No i o tym też między innymi piszę właśnie w książce, odnosząc się do historii Tomka i Anastazji, o tym, że my musimy, jako pomagacze, jako wsparciowcy, jako opiekunowie, musimy myśleć o sobie, bo nasza bateria też się kiedyś wyczerpie. I to pomaganie jest, no oczywiście, że ta szala się przechyli. Tutaj nie ma dwóch zdań. My musimy bardziej naszego partnera z tą historią chorobową postawić na pierwszym miejscu, jego potrzeby na pewno, ale to nie znaczy, że my mamy z siebie zrezygnować, bo gdzieś to zasilanie z czegoś musi się brać. Bo oczywiście, że my siły nadprzyrodzone jesteśmy w stanie w sobie aktywizować, to dobrze wiemy, to nie jedna wojna nam pokazała, co jesteśmy w stanie przeżyć, udźwignąć i dalej iść. Ale jakie będą tego koszty, jakie będą tego konsekwencje później. I wtedy, kiedy ja mam możliwość rozmawiania w gabinecie o tym, to możemy o tym rozmawiać, zanim te koszty się pojawią. Czyli na ile osoba wspierająca potrafi, ma jakieś miejsce do buforowania tego, co się z nią dzieje. Bo to też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, partner, partnerka niechorujący obciążał teraz osobę chorującą. Ale na ile ja, będąc tu w relacji i oddając bardzo dużo siebie, nie wiem, 70-30%, tak, mojej siły, co do siły osoby chorującej, na ile ja gdzieś jestem w stanie znaleźć wyjście do swoich zasobów, do swojego punktu ładowania baterii i na ile osoba chorująca daje też na to zgodę i nie uznaje tego za ucieczkę. Tak, bo to jest też o pewnego rodzaju zaufaniu, że to wyjście, nie wiem, porozmawianie z przyjacielem, z przyjaciółką, nie wiem, wtedy, kiedy wiem, że...
Nie jest bardziej z higieny, a nie zdrady.
Dokładnie, że to nie jest przeciwko, tylko to jest w służbie czemuś ważnemu. Bo trochę mówimy, jak mówimy o kryzysie w ogóle, Bramer to fajnie opracowuje, że kryzys mamy najistotniejsze, jeżeli chodzi o to, jak ten kryzys będzie końcowo wyglądał, to znaczy z czym się zmierzymy w ramach tego kryzysu tak naprawdę, czyli wydarzenia, które świat nam daje, to jest stan przed, w samym trakcie, czyli ten moment otrzymania diagnozy i reakcja świata na to i to, co się zadziewa zaraz po, na samym początku. Więc jeżeli my tutaj, już na tym etapie, trochę na poziomie trzeźwego umysłu stwierdzimy, dobra, wszystkie ręce na pokład i no między innymi szukamy właśnie zewnętrznego wsparcia dla tej naszej relacji, która no za chwilę, żeby się nie stała relacją tylko osoba chora onkologicznie i osoba wspierająca, bo wtedy ani partnerstwa, ani przyjaźni, ani koleżeństwa, ani zaufania, bo gdzieś to wszystko się pogubi, tak, na ile my potrafimy, bo żeśmy to zbudowali wcześniej, przed tym kryzysem, aktywizować, a na ile nie potrafimy i w momencie otrzymania tej diagnozy mówimy, ok, właśnie potrzebujemy pomocy do tego, żeby sobie przejść z tym kawałkiem bycia partnerstwem.
I to bardzo ciekawie, co mówisz, bo rozmawiamy o roli, prawda? I tutaj wydaje się to oczywiste, że to ustawienie momentu diagnozy, czy postawienie na piedestale choroby może spowodować, że te inne role znikną. a przecież jest partnerstwo, a przecież zdarza się nierzadko, że jest rodzicielstwo, zdarza się, że też mam role zawodowe, które bardzo różnie do nich też podchodzę i to uporządkowanie też tego wszystkiego, bo zdarza się, że właśnie to skupienie tylko na tym, na chorobie może spowodować, że te inne elementy zaczną też się w jakiś sposób ustawiać wobec tego wszystkiego. Więc dla mnie na przykład, jak w procesie terapeutycznym podejmuję dyskusję wokół właśnie tej relacji partnerskiej, gdzie pojawia się diagnoza nowotworu, to staram się też rozdzielić różne role, żeby tutaj uporządkować, skąd są te emocje, które role, które odstawiam, a które frustruję z różnych powodów, ale to jest bardziej, żeby odzyskać sprawczość i decyzyjność.
I żeby też ta siła, która ma swoje tylko i aż 100%, no dała się podzielić, bo wchodzi coś nowego. Jakby coś niespodziewanego, na co trzeba będzie spożytkować jakąś energię. A no, też nie chodzi o to, żeby zgrywać siłacza czy siłaczkę i pokazać, że ta moja energia jest rozciągliwa, elastyczna i z gumy. No to też tak od razu mi się jakoś nasuwa teraz to, co jest często mówione do osób chorujących z tą diagnozą nowotworową. Kto jak nie ty? Dasz radę. Uda się, wszystko będzie dobrze, nie? I taka jest ta narracja podkręcająca jeszcze to 100% do 300%, tak? Że my mamy wręcz taki społeczny obowiązek, żeby dać sobie z tym wszystkim radę i żeby z podniesioną głową to wszystko przejść, nie rezygnować z bycia mamą, tatą.
Ale może być niezwykle trudne to, że ja mam poczucie, bo też to słyszę w gabinecie, myślę, że masz podobne doświadczenie, że czegoś nie zrobiłem. Że spotkam się później właśnie z takim przekonaniem, że a mogłem. I to, tak jak mówisz, jest to... Tak, to jest to paliwo, które często powoduje, żeby później sobie nie stawiać zarzutu. Zrobiłem wszystko, co mogłem. I to do tych 300% najczęściej podkręca. No dobrze. Zostawmy na chwilę diagnozę, bo to jest oczywiście ten pierwszy etap, często szoku. Potem następuje przyzwyczajenie się, jakkolwiek to brzmi, ale rzeczywiście zaczynamy się adaptować do sytuacji, w której jesteśmy. I pojawia się leczenie. No i tutaj oczywiście w zależności od typu nowotworu, typu rozpoznania, operacja, chemia, radioterapia, hormonoterapia. Oczywiście to wpływa na ciało, psychikę, relacje. I teraz mam do ciebie takie pytanie, bo żeby to jakoś uporządkować, jak oddzielić, jak ty to oddzielasz pracując z pacjentami, jak te poszczególne elementy, czyli na przykład właśnie samoleczenie, relacja, potrzeby, wpływają na ten fenomen, jakim jest seksualność?
Mhm. No, myślę, że tutaj znowu będziemy mówić o tym przytłoczeniu i konieczności priorytetyzowania, o jak ładnie wybrnąłam z wyrazu, tego, co musimy, no bo nie możemy sobie zrezygnować z tego, żeby nie pojechać na jakieś badania albo żeby powiedzieć sobie, dobra, zawieszam tą chemioterapię na tydzień, bo jakoś się zmęczyłam, może byśmy się poprzytulali przez ten tydzień, tak? Albo nie wiem, bo wolę teraz iść do pracy. No wiadomo, że coś jest na wierzchu i coś będzie niezbędne. I ważne, żeby też z jednej strony słuchać osoby, która choruje i ona pewnie też ma sporo swoich potrzeb w tym, ale też, żeby słuchać systemu całego, co inni w tym systemie mają do powiedzenia. No i o systemie myślę o partnerze, partnerce. Na ile tutaj można pomyśleć o tym, że coś ucieka, na ile możemy pomyśleć o tym, że możemy rozmawiać o potrzebach, wtedy, kiedy nie mamy nowotworu, tylko jesteśmy partnerem osoby z nowotworem. Czy na ile my możemy mieć potrzeby? Czy to jest egoizm, czy to nie jest egoizm, że chcemy się poprzytulać? A może chcemy nie tylko się przytulać, tak? I na ile tutaj potrafimy rozpoznać swoją potrzebę seksualną i na ile potrafimy uznać siłę i moc i energię, no i też taką nieprzekraczalność pewną tej drugiej osoby, tak? Tego, że ona nie jest w ogóle w tym świecie teraz, aktualnie.
Ale przede wszystkim, moim zdaniem, też trzeba uznać wiedzę. A do czego zmierzam? Bo często sam fakt, oczywiście specyfika leczenia i to moglibyśmy też ekstrapolować na inne problemy zdrowotne, jak one wpływają na seksualność, żeby oddzielić, co jest o nas, o chorobie i wpływie na przykład leczenia, jak to zmienia seksualność, żeby nie zawsze to była opowieść o relacji. Dlaczego? Dla przykładu może się pojawić problem ze wzwodem. I on nie jest przyczyną na przykład utraty pożądania, to znaczy, że partnerka czy partner przestają mi się podobać, bo może być taka informacja, tylko na przykład wynik przyjmowania określonego leku. I dla mnie tutaj ten aspekt wiedzy też ma ogromne znaczenie, żeby rozdzielić, co jest związane z chorobą, z leczeniem, a co ze związkiem. Bo uporządkowanie tego może dać też realne bazę do tego, z czym możemy na przykład pracować, albo co możemy zmieniać. Na co mamy realnie wpływ.
Tak, no na pewno ten moment chemioterapii jest momentem ogromnie osłabiającym, chociaż są też skoki, przecież jest piękny moment, piękny tutaj oczywiście cudzysłów, kiedy dostajemy sterydy i jest moment po prostu siły i niesamowitej energii, byśmy góry przenosili, po czym mija, nie wiem, 20 godzin i jest koniec, dętka. Pojawiają się objawy ze strony układu pokarmowego. Jest bardzo duże osłabienie u wielu osób, jest nadczułość skóry, jest odczuwanie bólu związanego też z wypłukaniem elektrolitów chociażby, tak? I, no i to na pewno no, nie pozostawia przestrzeni na potrzeby bliskościowe, a wręcz mam takie poczucie, że ten moment takiego oczyszczania się stałego z tej chemioterapii jest bardzo często takim momentem no, ekstremalnej intymności między partnerami, bo trzeba się zająć tą osobą, która jest w takim stanie, w którym się nie chcemy pokazywać drugiej osobie. Ale to jest intymność zupełnie innego rzędu. Tak? Taka bliskość, której nie doświadczamy z nikim innym raczej. To jest bliskość taka, którą oferuje nam rodzic wtedy, kiedy jesteśmy bardzo małymi i zupełnie niezaradnymi ludźmi, tak? I to na pewno jest taka przestrzeń na ogromne zaufanie. Dalej choroby, przepraszam, operacja, no to jest i strach, i ból, i leki, które są włączane w międzyczasie. Rany pooperacyjne już, jest ich przecież, no, mogą być bardzo malutkie i bardzo mało sprawiające trudności. Myślę sobie o oszczędzających operacjach. No i mogą być takie, które są masywne, które no, tą bólowość i jakąś taką w ogóle to samopoczucie zmieniają. Tu też nie ma wtedy przestrzeni i to nie jest kwestia niechęci. Kolejna część dotycząca radioterapii, w której też bolesność jest bardzo duża, mimo że na początku nic się nie dzieje, a potem i skóra zaczyna palić i organizm też zaczyna pokazywać i stany zapalne i różnego rodzaju trudności i osłabienie. To też coś takiego, co wydaje się, no przecież tego nie widać, wchodzi się tam 2-3 minuty, się wychodzi, co to za zabiegi, takie zabiegi, nie zabiegi, tam poświeci ktoś światełkiem, a to też bardzo wpływa na funkcjonowanie i czasami jest no, w ocenie pacjentów dużo bardziej obciążające energetycznie niż nawet chemioterapia potrafi być. I myślę sobie, że w tym wszystkim jeszcze hormonoterapia to już w ogóle jest fikołek kompletny w naszym organizmie, który się wydarza. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. Cały organizm przeżywa totalną reorganizację. I ta reorganizacja zmienia się dosyć szybko, bo tutaj, nie wiem, jest sześć dawek takiej chemii, potem zmieniona na inną chemię, tu przedoperacyjna, tutaj pooperacyjna. To jest stałe wystawianie organizmu na mnóstwo czynników, no leczących oczywiście, ale też no, rozkładających nas w jakiś sposób.
Wrócę do relacji, bo wspomniałaś, że oczywiście jest taki powrót do bardzo określonego układu, takiego tu porównałaś do relacji rodzicielskiej, nie bez powodu, do takich wczesnych etapów rodzicielstwa. I zastanawiam się, no bo też mogą się pojawić w związku z tym bardzo różne emocje w parze, zarówno u osoby, która poddawana jest leczeniu, jak i osoby, która która się opiekuje, co kiedy mam poczucie, że wymaga się tego ode mnie, bo taka jest rola, bo tak być powinno, a ja nie jestem w stanie.
No, chciałabym powiedzieć, podążajmy za tym, co możemy, czyli dawajmy z siebie tyle, ile możemy, a na całą resztę spróbujmy znaleźć inne sposoby radzenia sobie. Ale tutaj chyba uderzamy w to poczucie, które jest w nas budowane od dziecka, że no jak tak trzeba, to tak trzeba, zaciśnij zęby i rób. Nie wiem, co wycofujesz się, bo cię brzydzi? No bez przesady, co cię tutaj brzydzi? Nie umiesz posprzątać po swojej żonie, po swoim mężu, umyć? To jest, myślę, że oczekiwania też takie, które mamy gdzieś włożone w postaci schematów też funkcjonowania, tego, co zostało nam wdrukowane, że tak trzeba, że to jest obowiązek, bo to jest się żoną, mężem, partnerem, partnerką, że na takie momenty właśnie, na dobre i na złe.
Ja nie mogę, ja muszę.
No oczywiście, tutaj nie ma żadnego jakiegoś rozckliwiania się nad sobą. Ty się nad sobą rozckliwiasz, a zobacz, co ta osoba musi przeżywać. A ty tutaj nie chcesz posprzątać po tej osobie?
Jak pracujesz z tym wątkiem?
Wiesz co, myślę, że tutaj ważne jest to, żeby to otworzyć w ogóle i żeby umieć o tym rozmawiać, że to bardzo wpływa, że to obciążenie, to już nie jest obciążenie, tylko jest przeciążenie. I nie ma takiej jednej miary, którą możemy zmierzyć każdego człowieka. I to nie jest kwestia słabości, czy odwagi, czy rycerstwa, czy nie wiem czego, tylko kwestia bardzo indywidualna, własnej wrażliwości. I też czasami rozmawiamy o tym, co się stanie, jeśli pójdziemy za tym, że za tym przymusem, tak? Jak sobie wyobrażamy, pchnijmy ten zegar, kawałeczek, przenieśmy się za 5 lat, za 3 lata, za rok i zobaczmy, co się stanie z tą relacją, kiedy ta osoba, która ciebie wspiera, będzie musiała ciebie wspierać, tak jak ty tego oczekujesz, ale to będzie wbrew tej osobie. I zazwyczaj, no niestety, tam, gdzie musimy, a jest to przemocowe na nas w jakiś sposób, to niestety dochodzi do rozłamu, do odsuwania się od siebie. I no to są te momenty do włączenia specjalistów w to, tak? Czyli osób, które po prostu się zajmują taką pomocą, czy też osób, które bardziej sobie z tym radzą. Można poprosić rodzeństwo, można poprosić rodziców też o pomoc w takich kwestiach, można poprosić pielęgniarki. Jakby mamy dzisiaj wiele możliwości. Oczywiście świat nie jest idealny i tutaj też wiem, że odezwą się głosy, no tak, ale jak nie ma pieniędzy, jak... To nie ma. To trzeba sobie radzić pewnie z tym, co mamy i pewnie wtedy dochodzi do tych przekroczeń też.
Ale myślę, że to, co powiedziałaś w kontekście też otwarcia się na pomoc i proszenia o pomoc, może też być takim pierwszym wyzwaniem, bo ja spotkałem się z takim zdaniem, że no właśnie nie poradzę sobie sama. Poradzę sobie sam. Że to jest... To jest moja decyzja, ja to muszę zrobić. A już też przyznanie to, że potrzebuję też pomocy i to też takiej, że oczywiście ty mówisz o tej takiej bardziej systemowej, ale też w takim kontekście, że też ja potrzebuję pomocy, na przykład wsparcia psychologicznego w tej sytuacji,
oczywiście.
Że to też może być otwierające.
Oczywiście, że tak, no bo to kryzys, to nie jest kryzys tylko i wyłącznie osoby chorującej. To jest kryzys i mierzenie się z przekroczeniami osoby wspierającej. I tutaj no nie można tego ogołocić i powiedzieć, nie, to ja tutaj choruję, a ty to masz mi towarzyszyć, tak jak ja tego oczekuję, kropka, tak? My w partnerstwie staramy się o tym rozmawiać, a z tym proszeniem o pomoc, to myślę, że to jest w ogóle choroba naszej cywilizacji. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie jestem socjologiem, ale w Polskę bym pewnie uderzyła trochę, że no, Polacy nie umieją prosić o pomoc. My mamy bardzo duży kłopot z tym, żeby mówić o tym, że wolelibyśmy, żeby ktoś inny tutaj podziałał, tak, w takim temacie, bo otwiera się ta słabość właśnie, a ta słabość to jest coś, z czym sobie kompletnie nie potrafimy poradzić. Jakoś to umniejsza nas, samoocena nam spada zupełnie, zamiast uznać, że są specjaliści, czy są inne osoby, które lepiej sobie z czymś radzą. I no, nie wiem.
No, ale to jest brykanie z tym przekonaniem właśnie, jaką ja jestem osobą.
Tak.
I to jest, i to też, tak jak mówisz, otwiera bardzo określone schematy. Ale wróćmy do relacji, wróćmy też do związku, bo mówimy o seksualności. i ona na pewno ulega przemianom, ale też to jest też taki moment, przynajmniej ja to zauważyłem w gabinecie, takiej redefinicji też w kontekście seksualności, że oczywiście wcześniej ta seksualność miała swoje miejsce i była w jakiś sposób przeżywana, ale ja zauważyłem akurat z tymi parami, którymi pracowałem, że nastąpiło otwarcie na seksualność w takim rozumieniu, że kiedyś ten model po prostu był, bo bardziej nie chciałem się z performance'u, ale był z takiego oczywistej podpowiedzi, nazwijmy to tak. Natomiast tu zaczęła ona być dyskutowana też w takim kontekście, czym ona jest i jak ona może się przejawiać w relacji, bo na przykład niektóre praktyki z powodów leczenia nowotworu mogą być bardzo ograniczone albo w ogóle nie powinny wystąpić, ale wtedy zastanawiam się, jak w inny sposób mogę doświadczyć bliskości, intymności, jakiegoś spełnienia seksualnego. O wiele częściej takie pytania się właśnie w takich sytuacjach pojawiają. I zauważyłem, że następuje jakaś taka przemiana też tej seksualności. Tak jak wspomniałaś na początku tej intymności i bliskości, to dla mnie to jest też odkrycie pewnego pola seksualności, żebyśmy tylko nie mówili o stratach. Mhm. Że też jest taki wątek, który ja zauważam właśnie dyskusji wokół tego potencjału i na przykład rozmontowanie, to szczególnie u mężczyzn, takiego linearnego podejścia, że miarą satysfakcji jest orgazm i kropka.
Tak jest.
I to jest taki wątek, który właśnie pojawia się, że nie musi być i można rzeczywiście doświadczyć bardzo dużo z tej seksualności, niekoniecznie właśnie myśląc tylko i wyłącznie tą kategorią satysfakcja równa się orgazm.
Mhm. Czyli ja myślę, że to w ogóle chyba już można powiedzieć nie tylko o środowisku osób, znaczy o rodzinach, które borykają się z chorobą nowotworową. Ja myślę, że to w ogóle głośna rozmowa na temat tego, że satysfakcja seksualna to nie równa się tylko orgazm, bo to niestety zazwyczaj w rozmowach jest sprowadzane do takiego akcja-reakcja, tak? Znaczy,
takie wspinanie się na szczyt, orgazm jako miara, też taki święty graal, który jak się osiąga, to właśnie znaczy, że na pewno ta satysfakcja była, czy też brak tego orgazmu ma świadczyć od razu o dysfunkcji. Tak nie jest. Dlatego podkreśliłem, że ta narracja dominuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, ale rzeczywiście dalej jest jeden z takich mitów, który jest głęboko osadzony. I dla mnie właśnie takie rozszerzenie też pola i dyskusji wokół seksualności to też może być taki element, który właśnie w tej sytuacji kryzysu będzie wybrzmiewać o wiele głośniej.
No, ja myślę, że w ogóle ta rozmowa na temat bliskości, na temat tego, w jaki sposób można być obok siebie, w jaki sposób można pokazywać też uczucie, bo ja myślę, że zbliżenie, w ogóle może to jest jakaś taka moja kategoria, zbliżenie między kobietą a mężczyzną, czy w ogóle w parze, to jest pewnego rodzaju wyznawanie uczucia i jest to i taniec, i jest to rozmowa, która powinna się toczyć nie tylko na tym górnym C, tylko na każdej nucie gamy. I można opracowywać sobie to bycie w intymności zupełnie na innych przestrzeniach, taką bliskością, na którą możemy sobie w danym momencie pozwolić. To przecież nie musi być właśnie zbliżenie tylko i wyłącznie tym aktem
genitalnym, na przykład genitalnym.
Tak, genitalnym, ale możemy przecież przepięknie się całować, możemy się przepięknie przytulać i pieścić, możemy na wiele sposobów pokazywać sobie, że ta druga strona jest atrakcyjna dla nas. I to jest też takie budujące, że to jest, być może na to zbliżenie będziemy musieli poczekać, ale że to cały czas między nami istnieje. Tak, ta seksualność teraz została zamknięta, bo musi być zamknięta na jakiś czas, bo nie ma na nią teraz przestrzeni.
Czy może pełna ekspresja musi być zamknięta?
Tak, dobrze to ująłeś, tak? Natomiast to nie znaczy, że jej w ogóle nie ma. Tylko to też, nie wiem na ile to jest też znak czasów może, a może nie wiem, czy tylko czasów, czy kultury, że my mamy trochę wszystko albo nic. Nie wiem, albo się najemy tak, że nie możemy już wstać od stołu, to wtedy czujemy dopiero na jedzenie, a nie umiemy się rozsmakować w przystawce, którą nam podano i jakby nią się zająć i ekscytować. i czerpać z niej przyjemność. To jest to, że my nie potrafimy, wiesz, wyjść na spacer i zauważyć liści, tylko po prostu musimy iść na półmaraton, żeby poczuć, że żeśmy z domu wyszli. I to pewnie przy tych zbliżeniach można mówić o tym samym, tak, że mamy takie oczekiwanie właśnie tej eksplozji, a nie umiemy zauważyć tych samych początków tej ścieżki do, że ta ścieżka ma swoje elementy przyjemne i one nie są tym 100%
znowu. No tak, no tak, ekscytacja ponad przyjemnością, tak. Że tutaj ten prymat tego ekscytującego doświadczenia, często takiego wręcz pornograficznego, jest miarą też oceny satysfakcji. To jest niebezpieczne, ale to jest generalnie, tak jak mówisz, to taki jeden z głosów współczesności. Ale wrócę do tego wątku, który wcześniej chwilę poruszyliśmy. Jak można jednocześnie opiekować się kimś i postać jego partnera?
To jest dobre pytanie. Na tyle, na ile ta osoba, którą się opiekujemy, nadal zauważa, że jesteśmy partnerem. Myślę, że to jest o relacji wzajemnej. I chyba tutaj w to bym chciała zaznaczyć, że osoba chorująca musi, no nie lubię tego wyrazu. Dobrze by było, gdyby znalazła przestrzeń na zauważenie partnera, na to, że on jest, na to, że jest mężczyzną, kobietą, na to, że istnieje oprócz choroby coś więcej między nami, oprócz rozmowy o chorobie, oprócz włożenia na badania, oprócz tak całej struktury dotyczącej opiekowania się tym nowotworem, że jest jeszcze wiele innych przestrzeni naszych wspólnych. I to tworzy też partnerstwo. Nie tylko to, że jesteś opiekunem moim wtedy, kiedy ja leżę pod kroplówką z chemii, ale wtedy jesteś moim partnerem, kiedy razem oglądamy, kiedy razem idziemy na spacer, kiedy razem rozmawiamy, kiedy razem gotujemy, kiedy razem śpiewamy, czy tańczymy, czy się wygłupiamy na tyle, na ile pozwala nam stan fizyczny.
Tym bardziej, że niezadbanie o to na pewnym etapie, oczywiście to zależne jest bardzo od rokowań, jest też trochę zamknięciem tego, co będzie później, bo spotykam się z takim doświadczeniem, że gdy właśnie jest remisja, gdy, no, używając to symbolicznie, ten nowotwór znika, też para czuje pustkę.
No bo jak żyć? Jak do tej pory przez 2 lata, 3 lata, czasami 5 lat byłam nowotworem, czy byłem nowotworem, tak? Bo to była moja diagnoza i to było moje imię i nazwisko. Trochę znowu jest o stracie. Czegoś nie mam, zaadoptowaliśmy się już do tego, że to było, no i znowu trzeba rekonstruować.
To było jakimś tam też silnym tym trzecim elementem, tym spoiwem, który dyskutował wszystko.
Tak, tak. Ja czasami mówię, że to prawie jak kochanka nam wchodzi, jako trzecia do związku, tak? I tutaj trzeba znowu to poukładać na nowo, ale tutaj też pojawia się taki strach, no ale po co to budować na nowo, jak zaraz może przyjść znowu, bo przecież mamy czas od ostatnich, nie wiem, tam ostatniego działania medycznego, 5 lat, 3 lata, 7 lat, no tam w zależności, tak, od tego, z czym się mierzymy i, no i czy to odbudowywać, czy być w tym zawieszeniu. No niby nie mam raka, ale jeszcze nie wiem, czy go nie będę mieć, więc trochę tak sobie poumieram bezobjawowo. I tak nie wejdę znowuż w tą relację, czyli wchodzę w taką trochę dysocjację, bym powiedziała, takie rozszczepienie siebie na trochę żyjącą osobę, a trochę nie. Więc też wtedy ta bliskość, jeżeli jakby to nie jest zauważone i zaopiekowane, to ta bliskość też nie jest wtedy wcale dobra. Ona też wtedy jest na takim wycofaniu, takim 3 kroki z boku jestem.
Są bardzo różne rokowania i bardzo często podkreśla się, że rak to nie wyrok. Natomiast to widmo śmierci, symboliczne albo bardzo realne, jest w parze. I powiedz mi proszę, jak ty pracujesz z takim wątkiem, że jednak mogę doświadczyć straty? Że ta zdarza się, że żałoba zaczyna się już wcześniej. Zaczyna się właśnie wraz z pojawieniem się, czy dyskusją wokół rokowań.
Ja myślę, że to w ogóle jest od początku samego, bo na wstępie już mamy stratę. W moment, kiedy pojawia się diagnoza, to już jest pewnego rodzaju strata, bo mamy stratę poczucia bezpieczeństwa, chociażby tyle. I ja zachęcam pary do definiowania tych strat, żeby one wiedziały, co straciły na razie, co mogą odzyskać. I do tego też przewidywania, jak będzie po, na co chcemy się umówić, jak chcemy o tym myśleć i o tym, żeby o tym rozmawiać.
Bo ale to... co wyobrażasz sobie, że to są, że jakby trzymam się scenariusza, absolutnie nie stracę cię?
Nie. Nie trzymamy się scenariusza. My nie wiemy, co będzie. Przecież nikt z nas nie wie. Lekarze nie są w stanie nam powiedzieć, to skąd my mamy to wiedzieć. I tutaj część ludzi idzie w to zaparte, że tu na pewno wszystko będzie dobrze, wszystko się uda i partnerzy też w taki sposób chcą życzeniowo myśleć. Natomiast my to rozbrajamy i mówimy o tym, to się może nie udać. Robimy wszystko, co możemy. Działamy z taką energią, jaką możemy włożyć i dajemy tyle siły, ile możemy, ale ten scenariusz może mieć różne zakończenie. Tak? I tak może też być, że będzie ta strata, ale przeżywać stratę mamy wtedy, kiedy ona nastąpi, a nie zanim ona nastąpi.
No, czasem właśnie się to włącza o wiele wcześniej. Tak. I to włączenie tego powoduje, że ja buduję skorupę, która może się jawić jako dystans w tej relacji, że ja się odsuwam, ale to może być też wymiar ochronny.
Że tak ja się zazwyczaj jest. Odsuwam się, żeby ktoś nie cierpiał, jak ja odejdę i odsuwam się, żebym ja nie cierpiała.
Tym bardziej, że to może być, też wypowiadane wcale nie ze strony osoby, która się opiekuje, tylko właśnie osoby, która choruje. Ona powie, odejdź ode mnie, odsuń się.
Tak.
Nie chcę, żebyś doświadczała tego bólu.
Tak jest dosyć często i chyba częściej w tą stronę niż u osób, które się opiekują, ze względu na to, że te osoby mają misję. One mają coś w działaniu. Osoba, która choruje, jeżeli włączy ten mechanizm odchodzenia i rezygnacji, i taki ucieczkowy, dotyczący straty już własnej, czyli tego, że już mnie nie ma, no to ona włącza zamrożenie, a ta druga strona jeszcze walczy cały czas, jeszcze ma zadania. Jeszcze chociażby wynikające z tego przekonania, przecież ja muszę. Bo to ja tak mam zrobić. Tak? Oczywiście mówię o w miarę zdrowo funkcjonującej relacji. Bo znowuż, jak będziemy gdzieś, ta diagnoza wejdzie w moment już pary w totalnym rozpadzie, no to tutaj w ogóle będzie pewnie inna narracja. Rozmawialibyśmy zupełnie o czym innym. Ta para zazwyczaj nie przyjdzie już do gabinetu jako para. Bardziej przyjdą pojedyncze osoby, czy partner, czy partnerka, czy osoba chorująca, czy pomagająca, albo wychodząca, tak, mierząca się z tym, czy mi wolno odejść, kiedy już był taki plan, żeby odejść, tak, to tutaj w ogóle jakby inny kawałek. Natomiast mówimy o w miarę zdrowo funkcjonującej parze i tam mechanizmów może zaistnieć mnóstwo. Może być to życzeniowe, na pewno cię zatrzymam, na pewno jeszcze 100 lat przed nami, mimo że masz 50 lat. W ogóle wszystko się załączy, żeby tylko trzymać się tej myśli, że będzie dobrze. Ale wiesz, to o czym ja mówię, to myślę sobie, że możemy mówić, jeżeli mamy leczenie, to się leczymy, a nie umieramy. Jak idę na egzamin, to idę, żeby go zdać, a nie żeby go oblać. Ja oczywiście nie wiem do końca zawsze, czy ja go zdam, czy nie. Ale robię wszystko, żeby go zdać. Więc to, do czego przyczepiamy tą energię i przekuwamy na terapii, to przekuwamy na energię do działania, na to, co możemy zrobić i co jest realne do zrobienia. A staramy się odsuwać i jakby odłożyć na półkę to, czego jeszcze nie ma, z czym się nie możemy teraz jeszcze mierzyć. Bo to ta wizja śmierci, wiesz, u zdrowych ludzi ona się pojawia tak naprawdę. Natomiast też jest taki kawałek dotyczący pytań, które się pojawiają w głowie, na które, wiesz, mózg domaga się odpowiedzi, tak? I te pytania czasami zakręcają się, zapętlają się w taką już ruminację, tak takie natrętne pojawianie się, a co jak ja będę, nie wiem, zostanę sama, on umrze, ja będę sama z dziećmi, a co, jak ja sobie poradzę. Więc ja tutaj też zachęcam do tego, żeby na te pytania znaleźć odpowiedź. Mhm. Bo może być tysiąc innych powodów, że ja zostanę sama, bez tego partnera, ojca moich dzieci, nie wiem, żywiciela rodziny. Więc jeśli ja się tego boję, to czy ja mogę na to na dzisiaj już zbudować jakiś konstrukt naprawczy?
No, to jest może z takiego myślenia, tak, że to jakiś rodzaj fatum, prawda? Tak. Kiedy ja zacznę ten scenariusz dyskutować, to pojawi się takie samo spełniające się.
Tak, wykrakałam.
Właśnie.
Wykrakałam.
Czyli powiedz mi, jak wygląda proces emocjonalnego żegnania się w relacji?
To też jest różnie, bo to żegnanie się w relacji czasami właśnie zaczyna się od momentu diagnozy i gdzieś skrywane w tle, właśnie w takim oddalaniu się i zamrażaniu trwa przez miesiące, czasem lata. I moment odejścia jest odejściem spokojnym, jest pogodzonym, jest ulgą w cierpieniu, jest zakończeniem ścieżki, która pokazała też bardzo dużo, wniosła, zabrała, ale jest jakąś podróżą wspólną, którą te osoby przeszły, a czasami jest absolutną niezgodą i ogromnym poczuciem winy, takim finałem, którego się...
Ale też niesprawiedliwości.
Absolutnie. Za młody, za młoda, małe dzieci, to się tak nie powinno zdarzyć. Źli ludzie żyją, a dobra osoba umiera. No to wszystko potrzeba jest czasu, żeby to poukładać, bo też jakby ten proces odchodzenia nie kończy się, na tym etapie nie kończy się, nie powinien zakończyć się proces pomagania, tak? Bo tutaj z tą osobą, tym bardziej, jeżeli on to przeżywa w jakiś mocno skomplikowany sposób, to jest moment, żeby przy tej osobie być. Chociaż czasami niestety ta osoba odtrąca, bo odtrąca wszystko, co jest racjonalne na poziomie faktu, na poziomie emocjonalnej też zgody. I tutaj włączenie pomocy zewnętrznej, pomocy specjalistów jest niezwykle ważne, bo tym bardziej, jeżeli w tej relacji zostały dzieci na przykład, tak? Bo ta osoba musi teraz funkcjonować na tyle, żeby dźwignąć tych, którzy nie są w stanie tego zrobić na ten moment sami i też jakby żeby można było też opracować to z tymi dziećmi i być przy nich, no bo w ten sposób, jeżeli to się nie stanie, to tracą dwoje rodziców. I to jest bardzo, bardzo trudne. No ale też tutaj myślę, że racjonalność jest gdzieś daleko poza emocjami. Jest niezgoda, jest złość ogromna. Pojawia się złość na system, na lekarzy, na to, że nie wiem, gdzieś jakiś lek nie dojechał, gdzieś jakieś leczenie było obiecane i nie doszło do skutku, że nie udało się zebrać pieniędzy na coś, że nie było, nie wiem, takiego odzewu na zbiórkę, że ludzie są nieczuli. Tutaj tej złości potrafi też skumulować się bardzo dużo i ona to nadal ma prawo być. To wszystko ma prawo się dziać, nawet jeżeli na ten moment jest bardzo nieadekwatne. To nikt nam nie stwierdzi, gdzie jest ta ramka. Chodzi tylko o to, żeby widzieć, obserwować, szczególnie jeżeli się zostaje gdzieś przy tej osobie, która przeżywa tą stratę, żeby obserwować, na ile ona jednak z dnia na dzień zaczyna wychodzić.
No i z procesem też, tak, prawda? Mówimy tak, o procesie żałoby, tak, a nie o momencie żałoby. Tak. I tutaj on może przyjmować bardzo różne oblicza i dla każdego będzie, poza tym, że mamy jakąś ramę, jednak czymś bardzo osobistym. I tak jak mówisz, niezaprzeczanie tym emocjom, czy pokazywanie tych emocji w całym spektrum też, bo one o różnych rzeczach mówią, nie zawsze dokładnie to, co potrafimy nawet słowami przekazać. I nie unikanie tego, tylko tak jak mówisz, trochę bez oceny, prawda? Jak już mówisz o tym towarzyszeniu.
Tak, bądźmy, słuchajmy tego. I nawet jeżeli nam się to wydaje naprawdę irracjonalne, jak można odczuwać, nie wiem, to minął rok, minęło pół roku, już na pewno nie można tak przeżywać, to można, jeśli ta osoba to przeżywa.
Albo w drugą
sposób,
stronę też wymaszanie, albo nie przeżywa, nie prawda? Przeżywa, że, tak. że też nie pozwalanie osobie na to, żeby też poszła dalej.
Tak. Czasami to się dzieje, tak, tutaj akurat mam takie poczucie, że czasami to się dzieje z takiej troski, że to jest właśnie zamrożenie, że może to wybuchnie, a jak wybuchnie, to naraz wszystko i będzie tego bardzo dużo. I być może dobrze by było popuszczać te emocje po trochu. No ale też jakby to wymaga rozmowy, bo może właśnie ta osoba żegnała się już w trakcie tego chorowania. I to każdy dzień był jakąś formą opłakiwania i żegnania.
Żegnania tej relacji. I
dokładnie.
To i jakby nazwanie tego, zrozumienie tego, co się dzieje, też jest jakimś sposobem na to, że jeżeli zdecydujemy się na kolejną relację, żeby nie wnosić tego do kolejnej relacji. Trudno, że mamy swoje doświadczenie, ale żeby nie przenosić bezpośrednio, tylko żeby mieć świadomość też. Domknięcia mają swoją też moc w tym, że no właśnie, żeby nie stały się tłem kolejnej relacji.
Tak, no trochę trudno to zrobić, bo jak to się ładnie mówi, że trudno jest czytać z książką na oczach. I no nie wiem, jak dużo ludzi ma taki wgląd, żeby wiedzieć o tym, czy niczego nie wnoszę, nie przenoszę,
Znaczy na pewno, na pewno będziemy to wnosić, tylko pytanie, na ile, tak jak mówisz, jesteśmy tego świadomi i czasem może się pojawić jakieś takie myślenie magiczne, że ja nie, że ja to zamykam i na pewno tego nie wezmę ze sobą. I w drugą stronę, że na pewno to wezmę, że ten rodzaj świadomości, który nierzadko pojawia się w takim procesie też terapeutycznym, jest sposobem na zrozumienie na przykład tego postępowania, na przykład w kolejnej relacji, czy w stosunku do dzieci, bo też absolutnie one też jakby biorą to i gdzieś są też tym elementem wyraźnym, czy wyraźnym tego, co się dzieje też w relacji.
Tak, czasami dzieci nie pozwalają rodzicowi przejść nad tym do porządku dziennego, że no to też jest jakaś historia taka, w głowie mi się przypomina, że dzieci miały mamie za złe, że wchodzi w nową relację. Minęły tylko 2 lata. I mama była po swoim procesie terapeutycznym i znaczy, zresztą no to jest też ich proces, tak, tej żałoby. I no trudną drogę miał do przejścia partner. Trudną drogę miała mama, która jakby no, zawalczyła też o swoje, że ona ma prawo do tego, żeby żyć. Że ona nie może być w stałej żałobie i umieraniu. I że ona chce też pokazywać tym dzieciom, że można dalej i że świat się dalej kręci. I że to nie jest zapomnienie o tacie, tylko jest to ciąg dalszy.
Tak jak mówisz, najczęściej pracuje się z całym systemem, prawda? Mówiliśmy tutaj o parze, ale też dzieci, rodzice, teściowie. Bardzo wiele osób nowotwór dotyka i właśnie skupienie się często na jednym elemencie nie daje tego obrazu całości. W onkoseksuologii często powtarzamy jedną rzecz. Choroba zmienia relacje, intymność, seksualność, ale nie odbiera tych kategorii. I to od nas zależy, na ile będziemy w stanie zachować je, ale też na nie zwrócić uwagę, bo mówimy dzisiaj o tej seksualności, ona jest wspólnym mianownikiem tej dyskusji, ale też na każdym etapie diagnozy, leczenia, rokowania, myślenie o tej seksualności ma swój bardzo istotne miejsce. I na przykład na etapie diagnozy, gdy rozpoczyna się leczenie, na przykład jeżeli planowaliśmy dziecko, to nie przekreśla tego dziecka i ja spotkałem się z takim doświadczeniem pracy właśnie z parą, że świadomie wtedy podjęli decyzję o zamrożeniu nasienia i tak dalej, i tak dalej. Bo ktoś im o tym powiedział, ktoś to zasugerował, ktoś taką opcję podpowiedział. Więc też ważne, żeby nie zapominać o tym obszarze, bo seksualność też jest taką komunikacją bliskości i ona może przyjmować bardzo różne formy i warto pytać o tych lekarzy, terapeutów, żeby ten wątek oczywiście włączyć jako też ważny temat dyskusji o leczeniu.
Ja myślę sobie tutaj jeszcze tak dodałabym do tego, że to jest ogromny kawałek edukacyjny, który w ogóle nie jest poruszany. Wiesz, o seksie i o pieniądzach się w Polsce nie mówi głośno, tak? Albo bardzo rzadko się mówi głośno. A seks przecież to też kawałek bycia rodziną, o tego jak ta rodzina się tworzy. I tego, jakie mamy plany, marzenia i czym dla nas ta rodzina ma być, tak? I jak ona ma wyglądać, a taki plan może zostać przekreślony w sekundę, wtedy, kiedy ktoś tego pytania nie zada. Czy państwo chcą mieć dzieci?
Na przykład, czy właśnie...
Czy możemy coś z tym zrobić jeszcze, tak? Czy państwo chcą w jakiś sposób wpłynąć na to, bo są na to sposoby, tak?
Dziś rozmawialiśmy o onkoseksuologii, o tym, jak choroba zmienia relacje i seksualność. Moim gościem była terapeutka Maja Pisarek. Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
Punktem wyjścia była książka Spotkajmy się tam w kosmosie, gdzie Maja między innymi była ekspertką. Książka Anastazji Jakubiak. W książce opisane jest doświadczenie choroby z bardzo ludzkiej perspektywy. Zapraszamy Państwa do podzielenia się refleksją. Można do nas pisać na adres seksmałpa.tok.fm. Dzisiejszą audycję prowadził dla Państwa Robert Kowalczyk, a wydawała Maria Mroczkowska. Do usłyszenia w kolejnej seksaudycji. Dobranoc.
Dobranoc.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Dlaczego? Jak? Jakim kosztem? Kto i kiedy? Dla kogo?
Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego